Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. W związku z wojną rosyjsko-ukraińską sytuacja jest dynamiczna, ale generalnie dla Polski dobra, gdy uświadamiamy sobie, jak ona by wyglądała w sytuacji, gdyby wojska rosyjskie szybko w lutym opanowały Ukrainę. Niesione powodzeniem eszelony pancerne rosyjskie być może nie zatrzymałyby się na Bugu. Wszystko było możliwe. Opór ukraiński uniemożliwił to i o tym musimy pamiętać. Jest takie powiedzenie, że gdy grzmią armaty, to milkną muzy. Inter arma silent muze. Na szczęście w Polsce wojny nie ma, więc muzy są obecne. Do rozmowy zaprosiłem pana dyrektora, doktora Piotra Bernatowicza, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radio Poznań.
Jak ta sytuacja przekłada się na właśnie funkcjonowanie świata sztuki? Otworzył pan niedawno wystawę 4 listopada właśnie poświęconą Ukrainie.
Ta wystawa pod tytułem Ukraina pod innym niebem być może przeczy temu powiedzeniu, bo muzy bynajmniej nie zamilkły. I kultura ukraińska, przede wszystkim artyści współcześni, zintensyfikowali swoje działania. Właściwie te prace, które pokazujemy na wystawie, wszystkie, większość tych prac powstała po 24 lutego bieżącego roku, czyli to właśnie te działania w Rosji, atak, agresja na Ukrainę sprowokowały wielu artystów do takiej pracy, która z jednej strony opowiada o doświadczeniach wojennych, ale nie są to prace, które mają taki charakter tylko reporterski, pokrywający się z przekazem medialnym. Nie dlatego, żeby ten przekaz medialny był nieprawdziwy albo jakoś wykrzywiony, tylko zawsze media rządzą się swoimi prawami. Tak? Tutaj chodzi o to, żeby przede wszystkim pokazywać też takie sytuacje mocno emocjonalne, pokazywać właśnie to okrucieństwo, to ma swój cel. Tak? To po prostu pozwala nam dotknąć tej rzeczywistości, trochę wstrząsa nami. Natomiast sztuka ma nieco inne zadanie, ma pokazać tę rzeczywistość w bardziej wielowymiarowy sposób, trochę przefiltrowaną przez wrażliwość artysty i przez to może nie oddziałuje tak mocno, ale nie oddziałuje w taki sposób natychmiastowy, jak przekaz medialny. Czyli jest to taka relacja bardziej osobista z widzem, mówiąca o tych wydarzeniach, o doświadczeniach osób, które są na Ukrainie w bardziej taki zindywidualizowany sposób.
No właśnie, skuteczność sztuki, jeśli chodzi o siłę, sztuka jest całkowicie pozbawiona tak naprawdę siły i w takich sytuacjach widać, że na niewiele chyba się przydaje.
Nie jest pozbawiona siły, ja bym tego tak nie powiedział, to znaczy zależy jak tą siłę oddziaływania mierzymy, tak? Bo jeżeli mierzymy tą rzeczywiście taką reakcją, tak? Emocjonalną. Ja proponuję zobaczyć, jak my reagujemy na przekaz medialny. Zazwyczaj to są bardzo silne reakcje, tak? Jeżeli oglądamy w programach informacyjnych zdjęcia z Buczy, z bombardowania, z tego jak na przykład właśnie cywile uciekają, tak? Jakby, czy opowiadają o tym, o swoich rodzinach zabitych, to wywołuje u nas bardzo silny taki emocjonalną reakcję. Ale chciałbym zauważyć, że ta reakcja też bardzo szybko mija. Tak? Mhm. Bardzo szybko przechodzimy do kolejnych wiadomości i pytanie, czy te obrazy zatrzymują się w naszej wyobraźni na dłużej. Te prace, które pokazujemy na wystawie, one być może nie oddziaływują tak silnie jak przekaz medialny, tak? Ale oddziaływują na głębszym poziomie. Ja podam pewien przykład. Prace, fotografie artysty z Charkowa, Pawlo Itkina. Duże zdjęcia, które pokazują nocne niebo, właściwie takie niebo, jakiego nigdy, tak artysta opowiada, nigdy nie widział nad Charkowem, bo jest to czas zaciemnienia, tak? Kiedy raz, że większość już mieszkańców Charkowa opuściła to miasto, a ci, którzy zostali, musieli jakby na noc ochroniąc się przed atakami, wygaszać światła, więc Charków był kompletnie wygaszony i artysta opowiadał, jak on robił zdjęcia i nagle zdał sobie sprawę, że to niebo jest niesamowicie piękne. Bo to jest po prostu coś, czego on nigdy nie widział. I wychodził na dachy budynków i robił zdjęcia. I teraz mamy pewien obraz, który sam w sobie jakby nie jest takim epatowaniem, okrucieństwem, ale zaczynamy zastanawiać się, skąd ten obraz pochodzi, skąd ten niecodzienny obraz nieba pochodzi, no to jakby zaczyna to w nas głębiej oddziaływać, tak? Jakby zaczynamy bardziej jakby uświadamiać sobie, z czym ta wojna się wiąże.
Przypominam sobie niedawno lekturę dzienników Ernsta Jungera, niemieckiego pułkownika Wehrmachtu, który kontempluje bombardowanie Paryża, pijąc Bourbona. Jeżeli mówimy o pewnej grozie, mówię o grozie sytuacji i o grozie sytuacji, która jakoś związana jest z tym instynktem estetycznym człowieka. Tutaj te związki istnieją, tak?
Tak, to znaczy właśnie na tym polega ta wielowymiarowość, że kiedy uświadamiamy sobie właśnie, że to piękno, które może jakoś uwodzić, jest zarazem funkcją śmiertelnego zagrożenia, to zupełnie inaczej jakby do tej rzeczywistości podchodzimy. Właśnie na tym polega ta wielowymiarowość, tak, która głębiej potrafi, można powiedzieć, nie tyle wstrząsnąć człowiekiem, co poruszyć jego świadomością i jakby zapaść na dłużej, tak? Bo te zdjęcia rzeczywiście zapadają na dłużej, jak wiele innych prac, tak? To nie jest tak, że idziemy na wystawę, przechodzimy przez taką strefę katarzis, gdzie zostajemy bombardowani różnymi drastycznymi obrazami, wychodzimy i szybko o tym zapominamy. Nie, tam właśnie jakby ten przekaz na... mówimy o sile sztuki, tak? Bo tu pan redaktor właśnie o tym, ten temat poruszył. I to w nas zostaje na dłużej. Mhm. Przynajmniej są takie moje doświadczenia i doświadczenia osób, które widziały tę wystawę, z którymi ja rozmawiałem.
Amerykański modernistyczny poeta Erza Pond nazwał artystów systemem nerwowym gatunku. Zgadza się pan, że to jest dobre określenie?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami.
Czy można było mówić, że w sztuce pojawiły się pewne takie elementy związane z przeczuwaniem? No, znaczy tej rzeczywiście geopolitycznej zmiany, no tej rzeczywiście wydarzenia, które otwiera właśnie nową epokę i najprawdopodobniej historycy przyszłości będą 24 lutego traktować jako koniec XX wieku, że tylko XXI wiek zaczyna się 24 lutego 2022 roku.
Takie obrazy można było dostrzec, tak? Niestety tutaj w sztuce zachodu mamy do czynienia z taką silną, ja bym to nazywał ukierunkowaniem wrażliwości, czy polityką wrażliwości. To znaczy, jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, to znaczy, że artyści są takim systemem nerwowym, tak, cytując Ezrę Ponda, takim systemem nerwowym, ale można jakby w jakiś sposób też tą wrażliwością, okazuje się, manipulować, tak? I niestety system sztuki świata zachodniego, który głównie opiera się na funduszach publicznych, opiera się na instytucjach publicznych, gdzie jakby taka niezależność artystyczna no, jest czymś rzadkim, nie podejmował tych tematów. To znaczy temat zagrożenia Rosji, tego właściwie na czym, jakby jakie poważne zagrożenie wisi nad Europą, że to nie tyle jest zagrożenie na przykład klimatyczne, tak? No jest to pewien problem, tak? Czy poważny problem zmiany klimatyczne, one mają swoje konsekwencje też dla świata, dla Europy, ale zagrożenie rosyjską agresją, ekspansją i imperializmem okazują się o wiele bardziej dzisiaj dotkliwe, niż wydawałoby się bardziej aktualne, sądząc po takim dyskursie artystycznym i publicznym, zagrożenia na przykład zmianami klimatycznymi.
W 2018 byłem na Biennale w Wenecji i odwiedziłem pawilon rosyjski. Pierwsza moja myśl była taka, że rzeczywiście to jest miejsce, gdzie straszą. Piekło. Znaczy rzeczywiście praca rosyjskich artystów była pracą, która miała wymiar, powiedziałem, apokaliptyczny. W takim dosłownym tego słowa znaczeniu. I rzeczywiście była tam też groza. Tak samo praca takiego chińskiego artysty przedstawiającego takiego robota. Dzieło rzeczywiście stworzone w strukturze totalitarnej. No w każdym razie zwróciłem uwagę na te dwie realizacje. No i nie ukrywam, że dreszcz, powiedziałbym, po kręgosłupie przeszedł. Jakby mając taką, a nie inną wiedzę dotyczącą jakby zasobów i polityki tych państw. No ja także myślę, prace zachodnich artystów, no to...
Ja myślę, że ten aspekt grozy, taki aspekt apokaliptyczny jest obecny u wielu artystów zachodnich. Natomiast, tak jak przed chwilą powiedziałem, kierunek, czy jakby źródło tej apokalipsy, źródło tej grozy, jednak przez artystów nie zostało właściwie wskazane. To dlatego mówię o pewnej polityce wrażliwości, o tym, że w jaki sposób ta wrażliwość została jednak no jakby ukierunkowana w inną stronę, tak? No mówi się o wielu zagrożeniach, ale tego zagrożenia wielu artystów zachodnich nie przewidziało. Natomiast artyści ukraińscy tak, jak najbardziej. My w Zamku Jazdowskim organizowaliśmy wystawę pod tytułem Sztuka Polityczna. No w ubiegłym roku, tak? Czyli jeszcze przed inwazją, jeszcze przed jakby tą pierwszą taką inwazją, bo tutaj mówimy o tej agresji na polską granicę, polsko-białoruską. Bo to było jakby taka zapowiedź właściwie inwazji, tak? Pierwsza próba, tak to można odczytywać, zdestabilizowania Polski, co jak się okazało było potem ważne dla agresji na Ukrainę. Więc my tą wystawę jeszcze wcześniej zrobiliśmy. Tam był blok prac, które opowiadały i o Białorusi, prace Alesia Puszkina, i o zagrożeniu putinowską Rosją, prace Wojciecha Korkucia. Bardzo ciekawa praca polskiego artysty, nieżyjącego już, Krzysztofa Junga, tak, który pokazał właściwie główną zasadę funkcjonowania Rosji, czyli podbój i ekspansję. To jest bardzo ciekawa praca, taka oparta na 6 mapach Europy i na każdej z nich jest pokazana faza rozwoju państwa rosyjskiego od 1917 roku do 1951. I widać, jak ta czarna plama na wschodzie rozrasta się. W 1951 roku wydaje się, że ekspansja Imperium Sowieckiego, kontynuatora Imperium Rosyjskiego, właściwie osiągnęło swoje apogeum. Od tego czasu ono się zaczęło trochę kurczyć, tak, po 1989 roku. Natomiast to zresztą jest bardzo ciekawe, bo Krzysztof Jung zrobił swoją pracę w 1979 roku, a kilka lat później wyszła książka Zbigniewa Brzezińskiego Plan gry, gdzie on jakby wprost mówi, że historia Rosji to jest historia podboju. To jest jakby główna zasada. Właściwie do tego można sprowadzić historię Rosji. Rosja funkcjonuje tak, poprzez podbój. I teraz, bo tutaj wracam do tego, co pan redaktor powiedział, czy artyści przeczuwają. Krzysztof Jung po prostu idealnie jakby zobrazował właściwie, posługując się pewnie intuicją, bo to nie był sowietolog, tak, tylko artysta, który obserwował, czuł, jak właściwie ta historia wygląda i że ona nie jest skończona. I dzisiaj widzimy, no bo jak można agresję na Ukrainę interpretować? Na czym w ogóle, po co jest ta agresja, tak? Tutaj wydaje się, że taka odpowiedź jakby bardzo szeroka, tak, że Rosja jest państwem, które po prostu jest zmuszone, czy nie wiem, jakiś wewnętrzny imperatyw zmusza to państwo do ekspansji, do agresji.
Znaczy tak, mieliśmy 30 lat wakacji od historii, czyli po 89 roku.
No my mieliśmy, ale tak, Czeczeni na przykład mieli, no nie, czy ale, Gruzini mieli wakacje od historii. No, to jest bardzo złudne takie
tak, tak, ale mówię, to zamykanie oczu przez świat intelektualno-polityczny i gospodarczy Zachodu jest sprawą jakby tej oczywistą i trwa, można powiedzieć, od zawsze, że Rosja ma tę umiejętność manipulowania jakby swoim wizerunkiem w sposób no, doskonały. Tak pomyślałem sobie, że ta wystawa, którą pan zrealizował, no też jest jakąś formą tutaj wpływania na elity intelektualno-artystyczne, żeby budzić je z onirycznego śnienia, tak? Bo można mieć takie wrażenie, że jak patrzymy na tę sztukę nowoczesną, że ten przekaz dotyczący właśnie wolności, walka o wolność, nie wiem, we Francji, w Niemczech, w sytuacji, kiedy rzeczywiste problemy są na Ukrainie, na wschodzie, tak?
Oczywiście i to też jest funkcja tej wystawy. Myślę, że akurat w Polsce nikogo budzić nie trzeba, czy większość przynajmniej społeczeństwa doskonale zdaje sobie z tego sprawę i zachowanie Polaków po 24 lutego jakby to pokazuje, tak? Że wiadomo, gdzie są sympatie, wiadomo, co trzeba robić i tutaj nikomu o tym specjalnie mówić nie trzeba. Natomiast trzeba rzeczywiście o tym przypominać na Zachodzie. Naszą intencją jest też, i tutaj rozmawiamy z różnymi instytucjami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, żeby po prostu tę wystawę przenieść, po prostu pokazywać ją przede wszystkim na Zachodzie, dlatego że tam dochodzi do bardzo szybkiego takiego jakby oswojenia się z tą sytuacją. Aha. I no właściwie znużenia.
Tak? Elity europejskie, odwołam się do Dostojewskiego, powiedziałbym Rosjanina, który pisał w zapiskach w domu umarłych o tak zwanym kryształowym pałacu, w którym elity zachodnie żyją, wierząc jakby w możliwość stworzenia takiej utopii świata doskonale zamkniętego, ale kierowanego przez owe elity. Z konsekwencjami w postaci chociażby materializmu jako takiej ideologii podstawowej, fundamentalnej, że komfort, przede wszystkim kwestia zabezpieczenia sobie komfortu jako podstawowa jakby idea polityczna świata tego zachodniego, i teraz nagle mamy do czynienia z kompletną destrukcją, ale trudno zmienić mentalne nawyki, tak, które są formowane przez wiele dziesięcioleci. Mówię tutaj zwłaszcza o elitach zachodnich, angielskich, francuskich, niemieckich, które też na przykład postrzegają Europę Wschodnią jako miejsce, gdzie istnieje jakaś taka rzeczywistość postkolonialna. Czytałem niedawno taką książkę historyka kultury, który rzeczywiście kocha niemiecką kulturę, i dla niego rzeczywiście Europa kończy się na Odrze, nie?
W takie uśpienie elit czy społeczeństw, tutaj wojna jest jakimś przebudzeniem. Na ile ona rzeczywiście będzie przebudzeniem Europy Zachodniej, to zobaczymy. Natomiast tutaj chciałbym w tym kontekście przywołać pracę prezentowaną na wystawie Ukraina pod innym niebem ukraińskiej artystki Julii Zacharowej. To jest praca pokazująca właściwie taką sypialnię, tak? Łóżko, eleganckie łóżko, białe, takie można powiedzieć, jakie można spotkać, nie wiem, w hotelach ekskluzywnych i tak dalej. I w to łóżko wbite są bardzo brutalne odłamki szkła, ono jest jakby też zaczernione miejscami. Pokazuje takie zderzenie właściwie dwóch rzeczywistości. To łóżko jako taki, to co pan redaktor przed chwilą powiedział, taki symbol komfortu, pewnego bezpieczeństwa, pewnej stabilizacji, zamożności, i nagle jakby właśnie w sam środek tego bezpieczeństwa, bo łóżko jest symbolem takim właśnie różnorakim, tak, ale też jakby symbolem czegoś bezpiecznego, takiej właśnie sypialni, która jest bezpiecznym miejscem w domu. I nagle jakby w sam środek tego bezpieczeństwa jakby wpadają odłamki szkła, tak, jakby jest to przecięte. To trudno o bardziej brutalny symbol jakby takiej brutalnej ingerencji. Ja myślę, że to jest praca, która robi duże wrażenie, kiedy się to, ja tu próbuję to opisywać, ale oczywiście...
Bardzo żałujemy, że nie mamy w tym momencie możliwości zobrazowania tego,
tutaj sztuka może to pokazać, tak? To znaczy, jeżeli oglądamy zdjęcia, to możemy to zdjęcia tego, co się dzieje, tak? Zrujnowanych domów, ludzi, którzy zostali pozbawieni wszystkiego, tak? A teraz, jak wiemy, zostają pozbawieni nawet możliwości funkcjonowania, to możemy zawsze powiedzieć, no tak, to jest gdzieś daleko, to jest jakiś obraz, który wychodzimy na ulicę, nie wiem, zachodnich miast, chociaż one też się już zmieniają, i tam mamy wszystko działa jak należy, jest prąd, jest tak. Wi-Fi w komórkach i tak dalej. Natomiast sztuka trochę jakby wprowadza nas w ten świat i daje takie symbole, które trudno oswoić.
Przypominam sobie reakcję na 10 kwietnia w Polsce, kiedy mówię, no przecież to niemożliwe, żeby coś takiego mogło się stać w XXI wieku. I proszę, 12 lat później mamy pełnoskalową
to nie jest pierwsza
tak,
wojna
Czeczenia. Oczywiście Czeczenia.
Nie tylko Czeczenia, Jugosławia.
Jugosławia, tak.
Przecież to była wojna, która była toczona w Europie. Kilkaset kilometrów od granic zachodnich państw. Tak? I to są jakby właśnie takie sytuacje, które pokazują, jak dzisiaj w tej takiej medialnej, można powiedzieć, nasyconej informacjami rzeczywistości, łatwo jest tą wrażliwością manipulować. No, chodzi o to, żeby sztuka jakby w uczciwy sposób pokazywała przeżycia artystów, właśnie tego systemu nerwowego naszego świata, tak? Czyli żeby to też nie był atak na naszą wrażliwość, tylko próba podjęcia rozmowy, tak?
Jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzieje na głębszym poziomie, to trzeba wrócić do klasyków greckich, do dramatów greckich i do Szekspira. To tak na marginesie.
Tak, ale no, ja ostatnio czytam sobie właśnie tutaj wspomnianego Zbigniewa Brzezińskiego, bo mamy różnych komentatorów teraz tej sytuacji, która się odbywa, agresji. Są różne kanały YouTube i tam są różne bardziej interesujące lub mniej opisy tej rzeczywistości, ale kiedy się czyta, mamy całą przecież klasę polskich sowietologów, tak, wyrosłych z Polski, no Brzeziński czy Richard Pipes na przykład, tak, to są jakby takie najbardziej znamienite przykłady.
No Pipes historykiem jest bardziej chyba niż politologiem.
Sowietologiem, tak? Ja użyłem pojęcia sowietologii. Czyli dawny Instytut Wschodni z Wilna, tak, bo to jest jakby ta tradycja, to nie są ludzie, którzy wzięli się znikąd. I teraz, kiedy się czyta ich właśnie teksty, ich książki, napisane jeszcze w kontekście zimnej wojny, to widać, jak niewiele się zmieniło. To znaczy, jakby taktyka działań i pewne problemy, które oni prognozowali, powracają. To znaczy, właśnie ta sytuacja takiego, co pan redaktor powiedział, końca historii, tak? Że jesteśmy jakby w czasie, kiedy te problemy się rozwiązały, jakby zupełnie mamy tutaj inną sytuację, wojny nie będzie, tak? Albo gdzieś tam będzie daleko od nas i nie będzie dla nas dotkliwa, no to się okazuje fikcją, ale gdy czyta się nie tylko filozofów greckich, tak, ale też jakby polskich badaczy funkcjonujących na Zachodzie, Polską Szkołę Sowietologii, to wszystko można sobie wyobrazić.
Znaczy tak, elitę intelektualną, artystyczną usiłowała zbudować i ekonomiczne taką utopię, czyli świat bezpieczny, świat komfortowy i karmiono złudzeniami oczywiście ludzi, że wojna już się nie powtórzy. A okazuje się, że to było wielkie złudzenie, ale to też jakby rzeczywiście zmienia właściwie wszystko de facto też na mapie tej takiej ideowej. Dominacja ekonomicznego myślenia no, spowodowała rozmycie świadomości narodowych. Czy ta sytuacja, czy to w sztuce jest też obserwowane, no jakby zmienia, punkt ciężkości jednak, że ta kosmopolityczna narracja jakby poniosła no, klęskę, katastrofa to jest.
Dokładnie tak, dlatego że ci artyści mówią o tragedii Ukrainy. Oni jakby identyfikują się ze swoim narodem. To znaczy w ogóle, powiem tak, może jedna z artystek, Olga Drost, która opowiadała podczas jednej z audycji radiowych promujących wystawę właśnie o swoim doświadczeniu. To jest artystka, to też warto powiedzieć, że większość artystów, którzy przyjechali do nas, po raz pierwszy wyjechali, artystów i artystek, bo kobiety mogą przyjeżdżać, tak, ale mężczyźni nie, ale tutaj wielu mężczyzn udało nam się też artystów zaprosić i oni mogli te kilka dni też wyjechać z Ukrainy. Dzięki ambasadzie ukraińskiej udało nam się właśnie takie zezwolenie dla nich zdobyć, co było dosyć ważne, żeby jednak też mieć oddech jakiś od tej sytuacji. Ale większość artystów jest na Ukrainie, jest w Kijowie, jest w innych miastach i angażuje się, to jest właśnie też niezwykłe. I oni się angażują na takim poziomie wsparcia, obrony i tak dalej.
Znaczy, tak się zachowuje elita.
Tak się zachowuje, elita walczy, elita pierwsza walczy, tak to powinno być. To jest właśnie też niezwykłe, tutaj znowu dygresja, bo kluczową postacią tej całej sytuacji jest prezydent Ukrainy Zełenski, który nie uciekł. I on jakby dał, można powiedzieć, to taka trochę postać konradowska jest moim zdaniem. Bo gdyby on uciekł, to właściwie ta sytuacja by zupełnie inaczej wyglądała. On nie uciekł, ale to też świadczy o elitach, o innym podejściu elit ukraińskich, tak, które walczą. I walczą też ci artyści. I Olga Drost, wracam do Olgi Drost i ona opowiada o swoim zaangażowaniu, o tym, że no, ona też modli się, dla niej to jest też ważne, kościół, naród, tak? Jakby te rzeczy są ważne dla niej. I tutaj dziennikarka, która prowadziła tą rozmowę, tak się trochę była zaskoczona i mówi, no tak, ale w sztuce współczesnej przecież takie pojęcia kościół, naród, to nie jest popularne. To nie jest popularne. I ona miała rację, bo rzeczywiście w sztuce współczesnej artyści raczej starają się być kosmopolitami, a religia jest czymś, co nieczęsto się w sztuce współczesnej spotyka. I wtedy Olga powiedziała takie ważne zdanie. Jak nad naszymi głowami latają rakiety, to Kościół zawsze jest ważny. I trochę to tak wygląda, że jakby jak pojawia się zagrożenie, właśnie jak to niebo zmienia się, ono przestaje być bezpieczne i takie abstrakcyjne, tylko staje się rzeczywiście miejscem, gdzie skąd może przyjść śmiertelne zagrożenie, to nagle nam się te tożsamości tak. I nasze podstawowe jakby ludzkie wartości, takie jak religia, jak wiara, nadzieja, tak, jakby poczucie wspólnoty też tej najbliższej, narodowej, tak, rodzinnej, narodowej, staje się ważne na powrót.
Tak ten świat jest skonstruowany, że groza wojny budzi instynkty albo uczucia metafizyczne.
Ja myślę, że nie tyle budzi, ile po prostu
odkrywa. Tak?
Odkrywa, dlatego że ta ekonomiczna ułuda, konsumpcjonizm, to co jakby świat próbuje co przykrywa, tak? Jakby tą naszą wrażliwość taką pierwotną, gdzie właśnie jest poczucie Boga, poczucie siły wyższej, tak? Jest jakby też poczucie więzi z rodakami, tak? Jakby poczucie odpowiedzialności, ofiarność, tak? To wszystkie pojęcia, które po prostu właśnie jakby ta codzienna, taka ekonomiczny styl życia Zachodu, konsumpcyjny próbuje, czy zasypuje siłą rzeczy, to właśnie przy zetknięciu z sytuacją grozy pojawia się. I to też widać na tej wystawie. To też jest właśnie to może jest też ważne, tak? Bo ci artyści są przecież tacy jak my, to znaczy oni też żyją i też Ukraina przecież chciała być takim państwem jak kraje zachodnie. Państwem, gdzie się żyje wygodnie, gdzie nie ma jakby tej siermięgi postsowieckiej i za to została przez Rosję ukarana tak naprawdę, tak? Rosja nie może sobie pozwolić na to, że ktoś chce żyć inaczej niż to jakby zdecydowane jest na Kremlu.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałbym też na zakończenie zauważyć, że nie jest powszechnie obowiązujące hasło, że kiedy grzmią działa, to milczą muzy. Muzy są obecne w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Moim gościem był pan dyrektor dr Piotr Bernatowicz, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Zamek Ujazdowski. Na zakończenie głęboka afirmacja życia i świata w muzyce Mieczysława Karłowicza. Fragment pierwszej części symfonii Odrodzenie. Dziękuję państwu, dziękuję panie dyrektorze.
Dziękuję również.
Kierunek Europa.